Słuchajcie, ale jeszcze na początek uświadommy sobie taką cudowną prawdę. Zobaczcie, wyobraź sobie, że jesteś jeden, jedyny na świecie. Nie ma nikogo innego. Jesteś jedna, jedyna. Nie ma nikogo innego. Przychodzi Jezus i by ratować cię od grzechu, zobaczcie, jak ogromna jest cena grzechu, czyli jak straszny jest grzech. Jezus, by cię uratować od piekła. Byłbyś w piekle. Ty, ja, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Potrzebujemy konfesjonału do końca życia. Rozumiesz? Byłbyś w piekle. Ale Jezus przyszedł cię uratować. Możesz przyjąć, możesz odrzucić Jego dar. Gdybyś był jeden, jedyny na świecie, On dla ciebie by to zrobił. On już to zrobił. Czy masz przyjaciela, który za ciebie oddał swoje życie? Masz Jezusa. Czy rozumiesz, kim jesteś? Jak bardzo kocha cię Bóg? Czy rozumiesz cenę swoich grzechów? Nie możesz zbawić się sam. Byłbyś w piekle, gdyby nie Jezus. Ta prawda jest niesamowita. Kiedy spojrzymy na siebie oczyma Pana Boga, jak On nas kocha, kim jestem dla Niego, że Bóg wydaje na śmierć swojego Syna. Zobaczcie, ofiarować swoje życie, to jest wielka ofiara, ale ofiarować życie swojego dziecka, myślę, że wielu rodziców tu obecnych gotowych byłoby oddać życie za swoje dzieci. Bóg dokonuje właśnie, ten Bóg w trzech osobach, jeden Bóg, ale w trzech osobach, dokonuje tej niesamowitej ofiary. Coś więcej nawet niż swoje życie, ofiaruje życie swojego dziecka. Jezus, by wypełnić wolę z miłości do Ojca, by ratować Jego dzieci, się ofiarowuje, a Ojciec też bierze przecież udział, bo dokonuje tej ofiary własnego dziecka. Tajemnica niesamowitej miłości Boga. Kim jesteś? Kim jesteś przed Bogiem? Jak On szalenie cię kocha? To jedno z najpiękniejszych zdań, które, jak wierzymy, Matka Boża ukazująca się w Medjugorju ciągle nam powtarza. Gdybyś wiedział, jak bardzo Bóg cię kocha, to płakałbyś ze szczęścia. Wiecie, powinniśmy płakać ze szczęścia po każdej spowiedzi. Brudny, unorany grzech to jest takie śmierdzące błoto, gnój, brudny, śmierdzący. Przychodzisz do Jezusa? To nie jest tak, że Jezus wylewa kubełek łaski na ciebie, oczyszczony, prysznic duchowy, wychodzisz czyściutki. Nie. To jest tak przecież, że Jezus mówi, daj mi swój grzech. Kocham cię. Sprawiedliwość domaga się, żeby ktoś odpokutował grzech. Ty powinieneś pokutować za swój grzech. Czy ja za swój grzech, tak? A zobacz, Jezus przychodzi do nas i mówi, kocham cię, daj mi ten swój grzech. Ja chcę pokutować za twoje grzechy. Ty idź, zaczynaj życie od nowa, ja będę pokutował. Bóg nie niszczy sprawiedliwości, którą sam stworzył. Zobaczcie w tym świetle, kim jest Bóg, jak patrzy na nas Bóg. Wróćmy jeszcze na chwilę do raju. Pamiętacie, tam przygotował Pan Bóg według tego opisu, prawda? Nie jest, że dosłownie był raj, to jest taki, to się fachowo nazywa mit biblijny, taka jakby przypowieść, prawda? Opowiada o początku świata. Według tego opisu, tej takiej powiedzmy przypowieści, mitu biblijnego, Bóg stworzył raj, czyli wspaniałe tysiące wspaniałych drzew, krzewów, owoców, cudowne miejsce, ale stawia w tym raju jedno drzewo poznania dobra i zła i zabrania z niego jeść. I teraz wróćmy do tego bardzo ważnego pytania, które nam wiele uświadamia, odpowiedź, po co Bóg postawił w raju to drzewo? Po co Bóg postawił to drzewo? Kto dobrze odpowie, dostaje nagrodę, samochód Hubertu.
Ja myślę, że dlatego, że chciałby, żeby miłość człowieka do niego była owocem jego wyboru, a nie jakieś...
Tak, stwarza wybór. No to jest logiczne. Stwarza drzewa wspaniałe, których można jeść i tych, których nie można jeść. Tak. Stwarza sytuację wyboru, czyli daje nam dar wolności. To jest fakt. No to jest fakt. Ale po co daje nam ten dar wolności? Po co nam dar wolności? To się ktoś mówi, zobaczcie, gdyby Bóg nie dał nam tego daru wolności, gdyby nam narzucił, mielibyśmy wybór tylko między dobrem a dobrem.
nie mielibyśmy takiej miłości, tej satysfakcji, że to my dokonaliśmy tego wyboru.
No, już cieplej. Masz już koło zapasowe?
Prawdziwa miłość nie może być niewoleniem.
Tak, jest to sytuacja wyboru, tak, no to stwierdzone, bardzo dobrze, to ciepło.
Tak jak wymyję garki mamy, dlatego że mama mnie prosi, a że ja sam wymyję, żeby mamie więcej robić radość, no to będę czuł większą radość w innym przypadku.
No, już masz kierownicę nawet. Słuchajcie, widzę, że Rafał już to słyszał. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest Jasiu, który no właśnie wraca ze szkoły, z mamą siada do obiadu i mama powiedzie, mówi, Jasiu, boli mnie głowa. Ty umyjesz naczynia po obiedzie. Jasiu mówi, mama, nie chcę, obiecałem z kolegami grać w piłkę. Mama mówi, Jasiu, najpierw umyjesz naczynia, później możesz iść grać w piłkę. Jasiu niezadowolony, przymuszony do tego. Prawda? Myje naczynia. Podobna druga sytuacja, Jasiu przychodzi ze szkoły, wraca, siada z mamą do obiadu, jedzą obiad, sam zauważa, mamo, coś z tobą nie tak. Mama mówi, Jasiu, boli mnie głowa. Jasiu mówi, mamo, idź, odpocznij po obiedzie, połóż, ja myję za ciebie naczynia. I w pierwszej i drugiej sytuacji Jasiu myje naczynia. Ale kiedy Jasiu będzie szczęśliwy? Kiedy wybrał to sam. I zobaczcie, możemy powiedzieć, Bóg dla naszego zbawienia zrobił 99%, żeby nas uratować od piekła. Zrobił wszystko, co mógł. 99%. Ale żebyśmy mogli być w pełni szczęśliwi. Jeśli ktoś kogoś kocha, to chce pełni jego szczęścia, prawda? Gdyby Pan Bóg nam narzucił dobro, na świecie by nie było zła. Ale my nie bylibyśmy w pełni szczęśliwi. Nie moglibyśmy być w pełni szczęśliwi. Niewolnik, choćby miał wszystko, co najlepsze na świecie, nie będzie szczęśliwy, bo będzie niewolnikiem. W pełni szczęśliwy może być tylko człowiek wolny. Co kieruje Bogiem? Jego miłość do nas, a więc pragnienie szczęścia. Bóg chce, żebyś był w pełni szczęśliwy w niebie, ale też tu na ziemi. I to wszystko, co Jezus dla nas robi, całe Pismo Święte o tym mówi. Zobaczcie, przebiegnijmy sobie tą historię króciutko Starego Testamentu, kiedy oni w konsekwencji tego grzechu, prawda? Kiedy Ewa bardziej zaufała diabłu, aniżeli Bogu. Kiedy bardziej zaufali złemu. W konsekwencji tego grzechu wychodzą z raju. Są takie niebezpieczne obrazy. Czasami jakby anioł stoi, prawda, z mieczem w dłoni i teraz wynocha z raju, żeście się nie słuchali i będziecie posłuszni. To może czasami taki dymek, gdzieś by sobie ktoś może wymyślił taki tekst, ale to byłoby nieprawdą, bo zobaczcie co. Spróbujmy sobie wyobrazić, co robił Bóg. Co robił Bóg, kiedy Jego dzieci odchodziły z raju. Jak myślicie? Ja myślę, wiecie co, że tak po ludzku powiem, strasznie płakał. Stworzył dla nich raj, cudowne miejsce, codziennie się przechadzał, codziennie z nimi był, cieszyli się tym pięknym rajem. I oni to wszystko porzucili. On stworzył im ten wybór po to, żeby mieli pełnię szczęścia. I kiedy korzystali we właściwy sposób, byli szczęśliwi. Kiedy źle skorzystali, no odchodzą z raju. W konsekwencji tego wyboru odchodzą. Bóg strasznie płacze za swoimi dziećmi. I zobaczcie, cały Stary Testament możemy nazwać tak. Bóg wysyła proroków. Mówi, dzieci, wróćcie do raju. I kiedy tych proroków słuchają, żyje im się lepiej. Kiedy nie słuchają, gorzej. Słuchają, nie słuchają. I cały Stary Testament to kolejni prorocy, którzy nawołują, dzieci Boże, jakby wróćcie do raju. I w końcu moglibyśmy sobie tak po ludzku powiedzieć, Bóg nie może wytrzymać w niebie. Bóg, który tak bardzo kocha swoje dzieci, widzi, jak się męczą z tym grzechem, nie mogą sobie poradzić, nie mogą wyjść z tego grzechu. W końcu sam Bóg w osobie swojego Syna przychodzi na ziemię, by pokonać grzech, pokonać największy owoc grzechu, pokonać śmierć. To zwycięstwo Chrystusa, zwycięstwo grzechu, zwycięstwo piekła, zwycięstwo szatana stwarza tę możliwość otwarcia wrót nieba. Grzechem były zamknięte. Bóg otwiera. I teraz mamy szansę wejść do nieba. Przedtem to było niemożliwe. Zobaczcie, święty Augustyn tak pięknie tłumaczy właśnie, my żyjemy na tym pierwszym etapie wolności, kiedy mamy wybór między dobrem a złem. Aniołowie, jak pamiętacie, oni też mieli taki pierwszy etap wolności, wybierali między dobrem a złem. Ci, którzy chcieli służyć Panu Bogu, Jemu służą, ci, którzy zaparli się, nie chcieli służyć Panu Bogu, odeszli, ci stali się diabłami. Diabły to są te upadłe anioły, prawda? Lucyfer sprzeciw się Bogu. Więc oni też mieli ten wybór, jak tłumaczy święty Augustyn, między dobrem a złem. Teraz oni przeszli już do drugiego etapu wolności. My do drugiego etapu wolności przechodzimy w godzinie śmierci. Kiedy umrzesz, zakończy się czas wyboru. Jak ktoś wybrał niebo, no to jak aniołowie. Oni już nie mogą. Anioł nie może stać się diabłem, ani diabeł nie może stać się aniołem. Drugi wybór wolności polega na tym, że ci, którzy wybrali dobro, wybierają już tylko między dobrem a dobrem. Ci, którzy wybrali zło, wybierają między złem a złem. Aniołowie są na drugim etapie wolności. My jeszcze na pierwszym, do godziny śmierci. W godzinie śmierci przechodzimy w ten drugi etap. Ale tam już zmienić będzie za późno. Tam już jest koniec. Tam już nie ma możliwości. Tam już jest wybór. Dlatego zobaczcie, ta chwila życia na ziemi, mówimy. Jakby minutka, prawda? Nasze życie na ziemi jest jak jedna minutka. A później cała wieczność przed nami. Słuchajcie, tą jedną minutkę warto słuchać Pana Boga. Tego, który tak bardzo nas kocha. Tego, który... Czy mógł zrobić więcej, niż umrzeć za nas na krzyżu? Słyszeliście dzisiaj w pierwszym wykładzie te słowa Pana Jezusa przez siostrę Faustyną, prawda? Czy może... Można człowieka bardziej przekonać, niż ta śmierć Chrystusa na krzyżu. Zobaczcie, Bóg nam tak wiele ofiarował. Chcemy zobaczyć, kim jesteśmy w Jego oczach. Ale wszystko po to, żeby przez ten sakrament ciągle też budować taką niesamowitą bliskość z Panem Jezusem, taką głęboką relację z Jezusem. Nie masz przyjaciela, który by cię kochał bardziej. Nie masz przyjaciela, który już za ciebie oddał swoje życie oprócz Jezusa. Może ktoś ma już takiego, ale nikt nie kocha cię tak bardzo. Gdybyś wiedział, jak bardzo kocha cię Jezus, płakałbyś ze szczęścia. My, drodzy, dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie się bagatelizuje grzech. Widzimy, a hulaj duszo, piekła nie ma. Hulaj duszo. Jak piekła nie ma owocu grzechu, to rzeczywiście człowiek zapomina, bagatelizuje grzech. A wtedy co? Ryzykuje zbawienie. Żyć w stanie grzechu. Umrzeć w stanie grzechu. Czy może być coś gorszego? Choćbyś wszystkie skarby świata zyskał, karierę, władzę, sławę, nic to nie oznacza, nic z ziemi nie zabierzesz. Chwila na ziemi, a później cała wieczność. Dlatego zobaczcie mądrość, której się uczymy z kart Pisma Świętego, tego, czego uczy nas Bóg przez Kościół, to jest to właśnie, by walczyć z grzechem. Chociaż mówimy, że w pierwszym przykazaniu chrześcijaństwa nie jest unikaj grzechu. Pierwszym jest kochaj, będziesz miłował Boga i bliźniego jak siebie samego. Pierwsze jest kochaj. Na drugim bowiem miejscu jest sobie unikaj grzechu. Bo jak kochasz, to już nie zostaje miejsca na grzech. Prawda? Jak kochasz całego serca, to nikomu krzywdy nie zrobisz. Nie robi się krzywdy komuś, kto się kocha. Prawda? Robimy wszystko, żeby dać osobie, której kochamy, dobro. I zobaczcie, my sobie uświadomimy, jak bardzo Bóg mnie kocha. Bóg daje mi ogromne dobro. Prowadzi mnie do zbawienia. Można by powiedzieć, Bóg mógł się obrazić w raju i mówi, ja im wszystko dałem, oni to wszystko zepsuli, poszli sobie, obraziłby się Bóg, a co mnie to obchodzi, niech się martwią sami sobą. A nie, Bóg tak nie zrobił. Przychodzi w osobie Syna, umiera za nas. Do końca jest tym wiernym, jest niesamowitym Bogiem. Jak mamy cudownego Boga. Słuchajcie, jak się pozna Pana Boga i człowiek zafascynuje Jego miłością, no widzimy tych świętych, których mamy, zobaczcie, choćby na ołtarzu. Ludzi fascynujących się cudowną miłością Pana Boga. Jak znajdziesz tą drogocenną perłę, to jesteś gotowy sprzedać wszystkie inne, by żyć z tą, by mieć tą najpiękniejszą. I zobaczcie, przychodzimy do Boga, by odkryć Jego miłość. I w tym sakramencie nie chcemy się skupiać na swoich grzechach. Zobaczcie, jak człowiek wejdzie w grzech, ten grzech prowadzi do depresji, do smutku, załamania i tak dalej, tak? I wtedy prowadzi też bardzo łatwo do samobójstwa. Jak ktoś ma kryzys, nie ma wiary, to idzie w samobójstwo. Jak ktoś ma wiarę, ma oparcie u Pana Boga, to jest zupełnie inna sytuacja. Żyje, może żyć, może przyjść do tego Boga. On przebaczy, nie 7, ale 77 razy. Zawsze gotowy jest Cię wybaczyć. Słuchajcie, mamy tak niesamowitego Boga. Mamy tak cudownego Boga. Jak to sobie uświadomimy, zrozumiemy, no to skaczemy z radości, można by rzec. Słuchajcie, ale jeszcze tak troszkę właśnie, bo... Dzisiaj, mówię, tak bardzo łatwo zapomina się o grzechu. Żyjemy w świecie, gdzie jest ten ogromny relatywizm, gdzie wszystko można sobie wytłumaczyć, prawda? Gdzie hulaj duszo właśnie, Bóg jest miłością, więc już dajmy sobie, to na pewno nam wszystko wybaczy i ludzie, no właśnie, bardzo łatwo godzą się na grzech. Ale grzech jest trucizną, który zatruwa życie człowieka w straszliwy sposób. Taka historia, może słyszeliście, kiedyś była na ramach tego najlepszego czasopisma na świecie, czyli... Słusznie. No właśnie, była historia tak parę lat temu opisywana dwóch braci, którzy bardzo się pokłócili o spadek po rodzicach, w złości, nienawiści. Tą złością, nienawiścią zarazili swoje żony, swoje dzieci. Więc wyobraźcie sobie dwie rodziny, które pełne nienawiści, pełne przez wiele lat, nie tylko, że się nie odzywają do siebie, ale jeszcze wiele na siebie nawzajem rozgadują, przykrości zła sobie robią. Ale w końcu przychodzi taki czas, że jeden z tych braci mówi, nie, już męczy go to, cierpią przecież przez to obydwie rodziny bardzo. Więc on mówi, nie mogę już z tym sobie dać rady, zrozumie, gdzieś tam przychodzi moment takiego nawrócenia. I mówi, nie, no muszę iść do spowiedzi, muszę się z tego wyspowiadać. No ale cóż, najpierw trzeba iść do tego brata, się go przeprosić. No idzie do tego brata i prosi go o wybaczenie. Ten odrzuca go, nie widzi w tym szczerej postawy, widzi kolejny podstęp. Nie uwierzył w szczere intencje brata. Wyrzuca go. No ale po pewnym czasie dochodzi do niego, że ten brat naprawdę ma szczere intencje. Kiedy już jest, powiedzmy, do tego przygotowany, kiedy spotykają się po raz drugi, udaje się, dochodzi do takiegoś pogodzenia, wybaczenia, przeproszenia się nawzajem. Za tym idzie przeproszenie też tych dwóch rodzin. Te dwie rodziny się pogodziły. I wiecie, dzieje się rzecz fenomenalna, bo dotąd dzieci chorowały, było wiele różnych problemów w tych rodzinach, no wiele, wiele tam, oni wyliczają całą historię, wiele zła się działo i nagle to zło znika. Dzieci przestają chorować, problemy się gdzieś jakieś tam kończą i oni po pewnym czasie sobie uświadamiają, jak ten grzech był trucizną, który zatruwał życie ich rodzin. Grzech ma naturę społeczną, nie niszczy tylko mnie, ale też ludzi wokół mnie. Jak robię grzech, to ja niszczę ludzi wokół. Prawda? Więc zobaczcie, my sobie nie uświadamiamy, jak bardzo grzech niszczy nasze życie. Jak bardzo ważna jest ta walka z grzechem. Jak bardzo potrzebujemy. Zobaczmy, jesteśmy dziećmi Boga. Nie lubimy być brudni, śmierdzący, straszni. My lubimy być czyści, świeży, pachnący. Tak? My jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy dziećmi Boga. Lubimy to, co piękne, czyste. To, co brudne, śmierdzące, straszne. Nie powie, że to jest piękne. Prawda? Piękno ma w sobie jakąś czystość, przejrzystość. Dlatego zobaczcie, Bóg kocha nas i chce, żebyśmy byli piękni. Jeśli mamy być szczęśliwi, no to nie możemy być brudni, bo nie będziemy szczęśliwi jako brudni. Mamy być czyści, żeby być szczęśliwymi. Jeśli Bóg, największym pragnieniem Boga jest to, żebyś był szczęśliwy. To Bóg chce, żebyś był czysty. Jak ojciec kocha swoje dziecko, to nie mówi mu rób co chcesz. Tak? To jest dobre, to rób, to jest złe, tego nie rób. Nieraz ludzie zarzucają, ten Bóg nas nie lubi, daje nam te przykazania, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Wyobraźcie sobie taką scenę, jest taki mały Jasiu, gdzieś tam 3-4 latka, no i z tatą pojechał do babci na wioskę, pierwszy raz zobaczył, babcia jeszcze taki stary dom, jeszcze taki piec na kuchni, tam rozpala drewnem, będzie obiad dla nich gotowała, no i babcia tam solidnie napaliła, ten piec się rozgrzała, ta płyta z góry aż taka czerwona, Jasiu tak widzi, taki miły, sympatyczny, ciepły, no więc co, no miły, taki fajny, sympatyczny, to chce się do niego przytulić. I tato mówi, Jasiu, nie rób tego, bo jak się dotkniesz, się poparzysz, będziesz bardzo cierpiał, możesz nawet umrzeć. I zobaczcie, ten Jasiu może sobie, użyjmy języka dorosłego, powiedzieć, co ten ojciec gada za głupoty? Przecież ja widzę, że on jest miły, sympatyczny, dobry. Nie będę słuchał ojca. Idzie, dotyka się straszliwe cierpienie. Ale może ten Jasiu powiedzieć inaczej. No tak, mi się wydaje, że on jest dobry. Ale tato, on wie lepiej, jest przecież moim tatą. On mówi, że mam tego nie robić. I teraz Jasiu mówi, dobra, tata ma rację, niech będzie tak, jak tata mówi. Zostawia ten gorący piec, bawi się swoimi zabawkami, żyje sobie spokojnie dalej. I zobaczcie, my też nie ogarniamy tego całego świata. Dzisiaj, kiedy jest taka zawierucha, kiedy widzimy, co się dzieje w tym świecie, jak łatwo się zgubić. Kogo słuchać? Warto słuchać Boga. Warto słuchać Bożych przykazań. Warto słuchać Jezusa i to, co On nam mówi. Całe Pismo Święte. To jedno wielkie wołanie Boga, który cię tak bardzo kocha i chce, żebyś był piękny, szczęśliwy, czysty, dobry w prostej drodze do nieba. A więc osiągnął maksimum szczęścia tu na ziemi, a i życie wieczne. Warto zaufać Bogu. Kochani, uświadamiamy sobie, no właśnie, czym jest piekło. Zobaczcie, tak się działo w Fatimie, dzieci, które widziały Maryję często płaczącą. Mariusz, czemu płaczesz? Bo dusze idą do piekła. Trzeba się dużo modlić, pościć. I zobaczcie, zawsze mnie wzrusza ta historia tej najmłodszej z nich, Jacynta. 6 lat i ona pości, ona pokutuje, jakąś włosienicę, sznur znalazła, nosi tam, prawda, to dziecko, które tak się stara o zbawienie dusz. Czytałem kiedyś takie grube tomisko, cała historia każdego z tych dzieci, to wszystko, jak wpłynęły na nich te objawienia. I tam jest taka niezwykła historia, kiedy te dzieci, Maryja ciągle mówi o tych płaczach, że dusze giną, żeby się modlić. I one kiedyś proszą, Maryjo, no tak mówisz o tym piekle, pokaż nam to piekło. I Maryja jakby, no nie bardzo chce im pokazać to piekło, ale kiedy dzieci nalegają, mówi dobrze. Trzyma je jakby za ręce i z daleka pokazuje im piekło. Ci, którzy byli świadkami, mówią, że te dzieci przez kilka dni trzęsły się ze strachu. Że tak straszliwy widok piekła. Później wiemy, że dwoje z nich od razu będą prosili Maryjo, chcemy iść prosto do nieba, zabierz nas do nieba. Zobaczcie, jedną umiera po roku, drugie po półtora roku. Trzecia, Łucja, niedawno zmarła, prawda, opisze to wszystko. Widzi, co widzi? No widzi morze lawy, palące się, w nim pływają dusze, które strasznie wyją, krzyczą, palą się, ale nie mogą się spalić. To trwa cały czas. Więc przeraźliwy widok, krzyk, wrzask, smród. Będzie taki bardzo mocny opis w dzienniczku siostry Faustyny, prawda? Kiedy Pan Jezus daje też zobaczyć piekło. Mówi, na wszystkie zmysły, prawda? Straszny dźwięk, przeżyliwy smak, węch, no, smród. Wszystko, wszystko, co no, jest przerażające. Przerażający obraz. Zobaczcie, czasami tego potrzebujemy. Żeby sobie uświadomić, czym jest grzech. Święty Dominik Savio znany jest z takiej historii, że ze swoimi kolegami, pamiętacie, jak młody święty umiera, mając 14 lat, ale bardzo bystry, mądry, po lekcji, katechezie, o piekle, kiedy wychodzą na przerwę ze swoimi kolegami, jeden z jego kolegów prześmiewa się, ja się piekła, nie boję, co tam, piekło. I Dominik tak słucha, nie mógł tego wytrzymać, poleciał gdzieś tam, skombinował zapałki, przychodzi, podchodzi do niego z tyłu, zapalił zapałkę, podkłada mu pod rękę. Ten oparzony odskoczył, mówi, co robisz, czemu mnie oparzyłeś? Mówi, co, boisz się jednej zapałeczki palącej twoje ciało w jednym kawałeczku przez jedną sekundę, a nie boisz się wieczności, gdzie całe twoje ciało będzie cierpiało męki ognia nieugaszonego? Dał mu do myślenia. Jeśli byś kiedyś myślał, że grzech to nic takiego, że grzech, który przecież prowadzi do piekła. Nie jest straszny. Zobacz sobie tak, potrzymaj rękę nad świeczką, choćby minutkę. Popatrz się i powiedz sobie, że to jest nic. Moi drodzy, ten obraz ognia to jest dla ciała, a jeszcze gorsze jest cierpienie psychiczne czy duchowe. My sobie nie uświadamiamy, czym jest grzech. I dlatego zobaczcie, Jezus na krzyżu nam pokazuje, płacąc tak ogromną cenę, gdyby grzech nie był czymś tak strasznym, czy trzeba było, żeby Jezus umierał na krzyżu? Nie róbmy z Niego głupka. On umarł za Ciebie, gdybyś był jedyny na świecie, za Twoje grzechy. Nie myśl sobie, że one są takie małe. Taki jest grzech. Trzeba było aż śmierci Boga, by Cię od piekła uratować. Tak ogromną cenę zapłacił Jezus. Ranga grzechu. Nie dajmy się skusić temu duchowi współczesnego świata. Zobaczcie, takie słowa jak grzech, piekło, no oczywiście w żadnych innych mediach niż katolickie się w ogóle nie pojawiają. Są słowa dzisiaj unikane, zaniedbane. Wiemy, pierwsze zwycięstwo diabła polega na tym, jeśli zapomnimy o jego istnieniu. Dlatego, no ale jakbyśmy zapomnieli o jego istnieniu, to Jezus niepotrzebnie męczył się na krzyżu. Co my tu robimy? Idźmy nad jezioro, słuchajcie. Po co tu siedzimy? Skoro nie ma grzechu, nie ma strasznych konsekwencji. Dlatego zobaczcie, z jednej strony chcemy się przerazić grzechem i jego konsekwencją piekłem, by bardziej dbać o siebie, by bardziej być świadomym, by zrozumieć też to, co wszystko, co zrobił dla ciebie Jezus. No bo jeśli bagatelizujemy grzech, to tak samo będziemy bagatelizować Jezusa. To nam jest Jezus niepotrzebny. Niepotrzebna nam jest jego męka, a nadaremno się męczył. Prawda? Dlatego zobaczcie, tak szalenie ważne jest to spojrzenie w taki sposób. Kochani, przejdźmy teraz do 5 warunków dobrej spowiedzi, już tak bardzo konkretnie. Przypomnijmy sobie ciutko, omówimy je, żeby sobie uświadomić pewne rzeczy. Pierwszy warunek dobrej spowiedzi to jest rachunek sumienia. Słuchajcie, nie bójcie się usiąść, wziąć mamy taką pokusę, żeby tak byle jak się przygotować do spowiedzi, a tak zbiegło, a powtórzę to, co ostatnio tam, prawda, albo wiecie, bardzo ważne jest to dobre przygotowanie, tak jak dzisiaj rano mówiłem, nie, że człowiek chce, jest umurusany w błocie, w noju i teraz chce się umyć, a się dokładnie umyje, gdzieś tam pozostawi niedomyte jakieś, no to będzie ciągle coś śmierdziało, prawda, a się na to jeszcze zacznie perfumować, to jeszcze będzie jeszcze gorzej. Dlatego słuchajcie, no trzeba się dobrze umyć, trzeba dobrze wysprzątać swoje serce. Dlatego solidny rachunek sumienia. Mamy dzisiaj, Bogu dzięki, w internecie tyle możliwości. Są wyłożone rachunki sumienia, takie oparte o 10 Bożych przykazań. W kaplicy przy wejściu są te rachunki sumienia, które weźcie sobie, przygotujcie się do nich. Zachęcamy was dzisiaj do spowiedzi, ale niekoniecznie dzisiaj. Być może nie zdążysz się dobrze przygotować. Nie spiesz się. My jesteśmy wszyscy księża, tylko ksiądz Tadeusz jest do soboty, a my pozostali cztery zostajemy do końca. Cały czas jesteśmy do waszej dyspozycji. Można podejść na taką dłuższą spowiedź, się umówić spokojnie w wolnym czasie. To już indywidualnie podchodźcie do księży. Dzisiaj jest wyznaczony czas. Dobrze od początku z pięknym, czyściutkim sercem brać udział w rekolekcjach, ale spokojnie. Nic na siłę. Jak masz się byle jak przygotować, to nie jest dzisiaj. To zostaw sobie to na jutro, pojutrze czy później. Bardzo was też zachęcamy, żeby zrobić sobie taką... Macie tutaj możliwość. Mamy trochę czasu. Niedużo. Jesteśmy do waszej dyspozycji dzień i trochę w nocy. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Jak już ktoś będzie chciał spać generalną, jak będzie przychodzić do mnie, to raczej będę się umawiał z nim wtedy już po wieczornej adoracji wspólnej, bo tam już jest taki nieograniczony czas, żeby spokojnie to wszystko przeżyć. Ale bardzo was zachęcamy. Spowiedź generalna, spowiedź z całego życia. Niedawno jeden chłopak właśnie z RCS-u opowiadał mi, długo o tym myślał, w końcu się wyspowiadał i właśnie opowiadał, a kilka miesięcy temu dokonał tej spowiedzi generalnej. Jak niesamowite łaski, to jest taka gruba kreska, tak naprawdę. Każda spowiedź da szansę zaczynać życie od nowa, ale spowiedź generalna tak szczególnie. Więc mówię, no opowiadał, że rzeczywiście dużo pięknych rzeczy się wydarzyło w jego życiu. Mówi, obudziła się nowa wrażliwość, nowa miłość. No w ogóle mówi, znowu zupełnie nowa relacja z Panem Jezusem po tej spowiedzi generalnej. Także bardzo szczęśliwy, opowiadał o tych wielkich owocach. Jeździmy na pielgrzymkę do Medjugorja. Dzisiaj nazywa się Medjugorje też konfesjonałem świata. Bardzo wielu ludzi tam przyjeżdża też pobyć parę dni, się pomodlić, ale właśnie też się solidnie wyspowiadać tak właśnie z całego życia. I to jest niesamowita trampolina do świętości. Bardzo was do tego zachęcamy. Solidny rachunek sumienia, to znaczy wiecie, wziąć sobie tą kartkę, spisywać te grzechy, usiąść sobie gdzieś tam, ta nocna adoracja też jest na to. Tak przed Panem Jezusem spojrzeć oczyma Jezusa na siebie. Nie bój się pisać swoich grzechów. Jak przyjdziesz z kartką, nie bój się, ja ci jeszcze poświecę, żebyś lepiej widział może, jak będzie trzeba, nie? Ale spokojnie, przychodźcie, słuchajcie, bardzo lubimy tych, którzy mają kartki. Wiecie, warto sobie unaocznić, uświadomić ten swój grzech, prawda? Poznać swój grzech. Zobaczcie, ktoś tam przychodzi, mówi dwa czy cztery grzechy. No, czy można zrobić porządek w mieszkaniu dwoma, trzema machnięciami miotły? Możesz pozamiatać tam pod dywan, pod szafę, nie? Nasze życie jest jak książka. Na każdej stronicy naszego życia są nasze słabości. No nigdzie, w żadnej dziedzinie życia nie jesteśmy doskonali. Nie ma grzechów ciężkich, Bogu dzięki. Ale jak są grzechy lekkie, nazwać to wszystko po imieniu, zobaczyć, uświadomić sobie, unaocznić. No, mogę walczyć z czymś, co rozumiem. Jak mam walczyć z grzechem, którego nie widzę w sobie, czyli go po prostu nie rozumiem, tak? Jest to niemożliwe. Dlatego dobrze poznać po prostu siebie. Stanąć w prawdzie przed samym sobą. Solidny rachunek sumienia. Tutaj jeszcze sięgnijmy do tej uwagi, kiedy grzech jest lekki, a kiedy jest ciężki. Są trzy rzeczy, które określają, że grzech różni się od lekki i ciężki. Co to jest?
Świadomość.
Pełna świadomość.
Dobrowolność.
Pełna wola i?
Ważność materii.
Tak, ważność materii, materia ciężka. Czy na przykład, jak ukradnę długopis tutaj klerykowi Grzegorzowi, to będzie grzech ciężki, lekki, czy to w ogóle nie będzie grzech? Bo to mój znajomy. No właśnie, zobaczcie, taka historia. Gdyby, wyobraźmy sobie, siedzimy razem z nim w ławce, coś tam piszemy, on wyszedł do toalety, mój długopis nagle przestał pisać, chcę dokończyć myśl, bo jego nie ma, wziąłem jego długopis, dokończyłem tę myśl, prawda? I nieświadomie, odruchowo włożyłem ten długopis do kieszeni, niechcący, i poszedłem. Później sobie uświadomię, oddam mu ten... To w ogóle nie jest grzech, nie? Ale jak wezmę ten jego długopis i on ma taką, wiecie, złote pióro ze złotą stalówką za 400, nie? No, to już jest materia ciężka, nie? To będzie grzech ciężki. Ale na przykład załóżmy, że ma długopis za 2 złote, ale ja wiem, że ten długopis, choć materialnie niewiele warty, ale on jest, no na przykład, pamiątką po jego tam zmarłej cioci, którą bardzo lubił, bardzo kochał. I ten długopis ma dla niego taką wartość uczuciową. Niewiele warty materialnie, aczkolwiek warty uczuciowo. Ja chcę mu zrobić na złość, ja zwinę mu ten długopis, bo mnie tam wkurza, nie? Zobaczcie, no to też jest właściwie materia ciężka, prawda? Też będzie grzech ciężki w tej sytuacji. Dlatego tak, wiele zależy od tych okoliczności. Kiedy jest grzech lekki, nie jest grzech, czy grzech ciężki. Dlatego jest spowiedź indywidualna. Wiecie, dla nas ciężko byłoby super. Przychodzicie wszyscy na początek święta, żałujecie, żałujecie, cyk, nie? I święty spokój. Słuchajcie, jak cudownie by było, nie? Nie siedzieć godzinami w tym konfesjonale i spowiadać. Mówię wam, byłoby fajnie. Dla nas bardziej niż dla was nawet. Ale tak, zobaczcie, ta spowiedź indywidualna, to rozważenie grzechów, to nazwanie rzeczy po imieniu, zauważenie tych wszystkich grzechów jest szalenie ważne. Dlatego masz problem, nie wiesz, przychodzisz, rozmawiasz z tym zem, który ci w imieniu Pana Jezusa tłumaczy to wszystko, tak? Więc do tego was z całego serca zachęcamy, żeby dobrze nazywać rzeczy po imieniu, dobrze rozróżniać grzechy. Drugi warunek dobrej spowiedzi to jest żal za grzechy, tak. Słuchajcie, żal za grzechy jest fundamentem, jest najważniejszy. Gdyby ktoś wymienił, to już zeszyt grzechów przyniósł, ale nie żałował, to spowiedź będzie ważna? Musi być żal za grzechy. Gdyby nawet nie wyraził, nie powiedział tych grzechów. Dlatego wiecie, tu dobrze mówić na końcu taką formułę. Jak już wymienisz grzechy, powiedz tak, więcej nie pamiętam, ale za wszystkie żałuję. I wtedy wzburza sobie, nawet gdyby coś, jeśli sobie nie uświadomiłem, czy może zapomniałem, ale mam szczerą intencję, żałuję za wszystkie moje grzechy. Być może jeszcze nieuświadomione, czy nienazwane. Tylko warto, mówcie tą formułę na końcu. Pan Bóg jest bardzo konkretny, konkretnie słucha. Wymień wszystkie grzechy, jakie znasz. I więcej nie pamiętam, ale za wszystkie żałuję. To jest bardzo ważny moment. Takie do końca szczere stanie pod Bogiem. Widzicie, są takie sytuacje, ktoś jest umierający, przychodzę do niego, już nie jest w stanie rozmawiać. Pytam, widzę, że już nie jest w stanie, prawda? Mówię, jeśli żałujesz za swoje grzechy, mrugnie oczyma, nie? On mrugnie. Rozgrzeszenie. Albo już nawet nie może mrugać. Widzę, no po prostu ufam, mówię do niego, robię z nim akt pokutny, rozgrzeszam go. Żal za grzech jest fundamentem. Nawet za te nieuświadomione jakiekolwiek. Bo wymienienie grzechów, ale nie żałowanie, spowiedź nie będzie ważna. Trzeci warunek dobrej spowiedzi to jest mocne postanowienie poprawy. Co to oznacza? Że się będę mocno starał nie grzeszyć, tak? I mi się na pewno to wszystko uda. Słuchajcie, tu jest bardzo ważne. Zobaczcie, często nam tak ten warunek dobrej spowiedzi gdzieś przelatuje i niewiele z tego wychodzi. Bo jak sobie tak powiem, no dobra, no będę starał się więcej nie grzeszyć, to wiemy, że i tak wrócimy do tej spowiedzi z tymi samymi grzechami. Dlatego słuchajcie, konkret, bardzo ważny konkret. Bierzesz sobie na tapetę jeden grzech. Jedna rzecz. Codziennie w rachunku sumienia, który powinniśmy sobie codziennie robić, prawda? Pytam siebie, czy jak dzisiaj się starałem walczyć z tym jednym grzechem? Słuchajcie, gdyby nam się dało, nie wiem, nawet nie od jednej spowiedzi do jednej spowiedzi, ale w ciągu pół roku czy roku wywalić z życia tak naprawdę jeden grzech. Ja codziennie pytam się, codziennie walczę, codziennie się staram, by wyeliminować z mojego życia jeden grzech. Słuchajcie, jakby nam się to parę miesięcy jeden grzech udało wywalić, to byśmy szybko doszli do wielkiej świętości. Szybko doszli do wielkiej świętości. Dlatego zobaczcie, w tym mocnym postanowieniu poprawy postarajcie się pomyśleć teraz przed spowiedzią, jeden grzech, z którym chcesz w szczególny sposób walczyć, żeby go jak najszybciej wyeliminować. I tak długo walczysz, aż go całkowicie nie wyeliminujesz. Później bierzesz sobie kolejny grzech do walki. Ale to jest bardzo ważne. Czwarty warunek dobrej spowiedzi to jest szczere wyznanie grzechów. Tak. Więc wyznajemy grzechy, no tutaj jest wiadomo. Słuchajcie, dobrze mieć swojego spowiednika, prawda, czy kierownika duchowego, może być to osobne, prawda, może być razem, jak to czujesz, jak tego potrzebujesz, ale wiecie, dobrze, żeby tak regularnie się spowiadać, często się spowiadać. Matka Boża w Medjugorju nam przypomina, pamiętajcie o comiesięcznej spowiedzi. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, comiesięczna. Tam jest spowiedź w tych przykazaniach przynajmniej raz w roku. Przynajmniej to nie jest normalnie. Katechizm mówi, co miesiąc mam iść do spowiedzi. Matka Boża w Medjugorju mówi, prosi, pamiętajcie o comiesięcznej spowiedzi. Więc to jest bardzo ważny moment, bardzo przydatny i wiecie, wielu ludzi, którzy wchodzi w życie duchowe, zaczyna się nawet częściej spowiadać, co dwa tygodnie. Zobaczcie, nasz wielki święty, święty Jan Paweł II, spowiadał się co tydzień. Zresztą bardzo wielu świętych spowiadało się co tydzień regularnie. Jan Paweł II miał na to 2 godziny przeznaczone. Długo się spowiadał, długo dbał. Zobaczcie, taki święty, taki wspaniały człowiek, tyle dobrego na świecie zrobił. Z czego się spowiadał co tydzień przez tyle czasu? Wiecie, to jest tak, jak jesteś w ciemnościach, stoisz, to ty nie widzisz, czy jesteś brudny, czy nie. Ale jak ty się zbliżasz do Boga, czyli zbliżasz się do jasności, do światła, im bardziej wchodzisz w światło, tym bardziej rozpoznajesz, o, jestem brudny. Jeszcze więcej do tego światła się zbliżasz, jeszcze więcej widzisz. Pamiętajmy, jaki jest największy grzech? Brak miłości. Jeśli największe przykazanie to jest przykazanie miłości, czyli największy grzech analogicznie to jest brak miłości. Wyobraźcie sobie, nie wiem, małżeństwo, żona z mężem, nie robią sobie krzywdy, nie biją się, nie kopią, nie walczą, ale między nimi nie ma miłości. Wyobrażacie sobie, co tam może być szczęście w takim domu? Brak miłości to jest największy grzech. Nie zapominajmy się z tego spowiadać, a pewnie wszystkim do końca życia ten grzech będzie występował. Straciłem okazję na dobry uczynek, nie zrobiłem tego, co powinienem zrobić, byle jak wykonujemy obowiązki, zadania. Zobaczcie, mamy, nie wiem, w pracy, w szkole, w domu rodzinnym, wśród przyjaciół, sąsiadów, mamy różne obowiązki. Powinniśmy robić to, co powinniśmy. Zobaczcie, jeśli, nie wiem, jedziesz ulicą i jest wypadek, a ty nie pomożesz komuś, to podpadasz odpowiedzialności karnej. Mamy obowiązek pomóc człowiekowi napotkanemu, który tej pomocy potrzebuje. Jeśli on jest umierający, ty obojętnie przyjechałeś, podpadasz karze sądowej. Zobaczcie, tak samo tutaj. Jest na świecie, w tej chwili powiemy tak, zobaczcie, jest tyle zła na świecie. Jeden ze świętych powiedział, gdybyśmy się wszyscy więcej modlili, to na tym świecie byłoby o wiele mniej tego zła. Czy my się za mało nie modlimy? Czy to, że ja mam co jeść, tam w innych krajach toczy się wojna, że nie mają co jeść, to nie mój problem. Ja mam pokój, ja mam co jeść, mnie to nie obchodzi. Mnie nie obchodzi tam. A tam sąsiadka chce zrobić aborcję, się zastanawia. To nie jest sprawa, nie mój problem, prawda? No nie, jeśli nie reagujesz, możesz coś zrobić, a nie zrobiłeś, jesteś współautorem. Nie, jesteś współautorem grzechu. Zobaczcie, jest tyle spraw, o tym będziemy rozważać jutro, tyle dobrego możemy zrobić, a często nam się nie chce, bo bardzo skupiamy się tylko na czubku własnego nosa. Czy jako chrześcijanin, który jest zobowiązany do przekazania miłości, mam kochać Boga i bliźniego. A czy ja czynię to tak, jak powinienem? Czy nie tracę okazji na dobry uczynek? Za bardzo skupiam się na sobie. No właśnie. To jest grzech, w którym myślę, nie wiem, Jan Paweł II się spowiadał. Tyle dobra zrobił, ale ciągle mówi, a może mogłem zrobić coś więcej dobrego? A może mogłem w danej sytuacji lepiej postąpić, prawda? Żeby więcej było dobrego. Brak miłości. Pamiętajmy, to jest ten największy grzech. Pierwszy grzech, z którego powinniśmy się spowiadać. Słuchajcie, i zadośćuczynienie, 5. warunek dobrej spowiedzi. To nie jest tylko tyle, że ksiądz ci zada po litanie, odmówisz i ukradłeś rower, ksiądz ci zadał pokutę, litanie, a rowerka już możesz nie oddawać? Obgadałeś kogoś, oczerniłeś, wyspowiadałeś się, ale masz iść przeprosić. Masz iść tym, do których nagadałeś, odkręcić to, powiedzieć dobre rzeczy o tym człowieku. Zobaczcie, jeśli czegoś nie odpokutujemy na ziemi, to będziemy musieli za to odpokutować w czystcu o wiele bardziej. Powiemy, opłaca się lepiej szybko tutaj zrobić porządek, a nie ciągnąć tego bagażu grzechu całe życie za sobą. Na koniec, na czyściec odkładać. Lepiej od razu tu na ziemi porządkować. Więc zobaczcie, to zadośćuczynienie, symbolem tego zadośćuczynienia jest modlitwa najczęściej, którą ksiądz nam nakłada. Ale jak ukradłem, to mam oddać. Nakłamałem, mam iść to wyprostować, tak? Skrzywdziłem kogoś. Święty Piotr w swoim pierwszym liście piątym rozdziale nam tak pięknie pisze, miłość zakrywa wiele grzechów. Czasami jest tak, że już nie można tego się naprawić. Czasami zostaje tylko tyle, by po prostu iść i pokutować albo większą miłością zastąpić to zło. Obraziłeś kogoś. Jest mu bardzo przykro. Zobacz, jak ciebie ktoś obrazi. Ale za chwilę przyjdzie przeprosić cię i będzie z większą dobrocią się do ciebie odnosił. No będzie ci o wiele lżej. Jeśli ty kogoś obraziłeś, pamiętaj, masz iść, masz przeprosić, masz to prostować, masz dobrem, dobrocią, życzliwością zastąpić tą nieżyczliwość. Z jednej strony dobrym zadośćuczynieniem ja się bronię przed kolejną pokusą. Wiemy, że diabeł ciągle wraca z tymi samymi pokusami. Jeśli nie będę pokutował, to ja ciągle będę wpadał w te same grzechy. Jeśli ja będę robił solidne zadośćuczynienie, będę naprawiał te grzechy, tak? Pobiłem się z kolegą, nie wiem, tam złamałem mu nogę i teraz przeprosiłem Pana Boga. On cierpi, nie? Mam iść, odwiedzać go, nie wiem, pomóc mu tam, pomagać, służyć jakoś, tak? No, coś mam zrobić. Jakąś miłością zastąpić ten grzech, jakoś pokutować. Jakoś mu to wynagradzać. Zobaczcie, to jest też szalenie ważne. Czasami o tym zupełnie zapominamy. No, Pan Bóg sobie z tym poradzi. Boże, nagrzeszyłem. No, dobra, teraz Pan Bogu to oddam, On mnie kocha. Pamiętajmy, są dwie konsekwencje grzechu. Konsekwencja wieczna, konsekwencja ziemska. Kiedy idziesz do konfesjonału, Bóg zabiera w konfesjonale tą konsekwencję wieczną. Konsekwencja wieczna grzechu to jest piekło. Więc Bóg ratuje cię od piekła, zabiera tą konsekwencję wieczną jakby na siebie, ale ty masz zająć się tą konsekwencją ziemską. No właśnie, oddać to, co ukradłeś. No bo cóż by to była za spowiedź? Kradziesz, idziesz się spowiadać, nie oddajesz i jest moje. No, śmieszne, prawda? Dlatego pamiętajmy o tym. Słuchajcie, jeszcze na koniec właśnie też o tej częstości spowiedzi. Taka prosta bardzo nauka, najboże, żeby nam utkwiła w pamięci. Zobaczcie, mamy taki ośrodek w głowie, jaki nazywamy sumienie. Sumienie, które nam podpowiada, co jest dobrem, co złem. Bardzo ważne jest dobrze dbać o sumienie. Częsta spowiedź, solidny rachunek sumienia, on pozwala nam dbać o właściwe sumienie. Bo jak sumienie zachoruje, to jest naprawdę początek ogromnej tragedii człowieka. Prosty obraz, wyobraźcie sobie Jasia, który ukradł tacie tam pierwszego dnia 10 zł. I pieczył, co ja zrobiłem, ojej, nie. No. Ale nie oddał tacie, nie poszedł z tym do spowiedzi. Pierwszego dnia mi grzech ciężyć. Ale nie naprawia tego, nie oddaje, nie przyznał się. No więc zaczyna robić to codziennie. Tata bogaty nawet nie zauważył, że mu tam codziennie z tej portmonetki ginie to 10 zł. Czyni to przez miesiąc. Po miesiącu, to już jest grzech lekki, prawda? Nadal nie przyznaje, nie spowiada, nie oddaje. Czyni to przez rok. Po roku co powie? To jest normalne. To nie jest grzech. I zobaczcie, to jest tak, że ci, co nie mają problem ze spowiedzią, największy, ci, co się rzadko spowiadają, bo oni nie widzą grzechów. Jeśli ktoś często spowiada, ciekawe, że im częściej się spowiada, tym ma więcej grzechów, a im rzadziej, tym mniej grzechów. Chore sumienie, słuchajcie. No. Łatwo zniszczyć sobie sumienie. Pomódlcie się dzisiaj o dobre sumienie, o zdrowe sumienie. Bo jak nam sumienie zachoruje, to naprawdę mamy problem. To się gubimy. I wtedy naprawdę bardzo łatwo wchodzimy w grzech. Łatwo sobie usprawiedliwiamy grzech. Dlatego szalenie ważna rzecz. Częsta spowiedź. Dobry rachunek sumienia, dobre przygotowanie. To jest też forma dbania właśnie o swoje sumienie. Ale pamiętajcie, by czasami po prostu pomodlić się o tą łaskę zdrowego sumienia. No i chciałoby się pogadać jeszcze, ale już czas się skończył. Więc słuchajcie, podziękujmy Panu Bogu króciutko za ten dar. Cudowny dar sakramentu spowiedzi. Gdyby tego daru nie było, jak byśmy wyglądali? Brudni, straszni, skończylibyśmy w piekle, gdyby nie Jezus. Uwielbiajmy naszego Boga za ten cudowny dar, dzięki któremu ciągle możemy zaczynać życie od nowa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.